Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. Dziś spróbujemy porozmawiać no właśnie o tym, no jak to powiedzieć, o wojnie, o tym, czy Rosja się może wycofać z konfliktu. Bierzemy za przykład Związek Radziecki, nie tylko dlatego, że do pewnego stopnia Rosja jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, ale że wydaje mi się, że za sprawą Władimirowicza Putina jest w dużo większym stopniu, niż by to wynikało z czystego procesu przejmowania władzy i być może doświadczenia tych momentów, kiedy to Związek Sowiecki wycofał się w jakichś okolicznościach z konfliktów, może być dla nas pożyteczne. Profesor Jacek Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego jest moim rozmówcą. Dzień dobry.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No właśnie, panie profesorze, jeśli przyjąć tę roboczą tezę, że doświadczenia Związku Radzieckiego mogą nam coś mówić o reakcjach dzisiejszej Rosji, a przede wszystkim właśnie prezydenta Putina, no to czy rzeczywiście jest to tak, że Związek Radziecki nigdy się nie cofał?
Nie, tak nie jest. Mamy przykłady wojen, kryzysów politycznych grożących no, wojną atomową, tak jak 62 rok, kryzys kubański, kiedy Związek Radziecki wycofywał się, bądź dochodziło do jakiegoś kompromisowego porozumienia z państwami zachodnimi. Ale ja bym się, zanim przejdziemy, spróbujemy popatrzeć na właśnie to zachowanie, postawy dyktatorów na Kremlu, to czy powiedzmy kierownictwa kolegialnego, no bo to się też jednak zmieniało w ciągu dziesięcioleci tej totalitarnej dyktatury, to wydaje mi się, że warto się odwołać do przykładu, który jeszcze nie jest z czasów zimnej wojny. Bardzo pokrótce, bo to też, o ile pamiętam, mieliśmy okazję o wojnie zimowej rozmawiać, pan zresztą też w innych audycjach, czyli napaść Związku Radzieckiego na Finlandię pod koniec listopada 1939 roku, potem kiedy Finlandia odmówiła cesji terytorialnych na rzecz Związku Radzieckiego, Moskwa chciała tutaj zrealizować, wypełnić treścią porozumienie, znaczy Pakt Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku i dokonać no, znaczących korekt granicy Finlandii. Czyli mamy tutaj pewne podobieństwo do dzisiejszej sytuacji, czy sytuacji sprzed napaści rosyjskiej na Ukrainę, kiedy Rosja no, przedstawiła nie tylko wobec Ukrainy żądania, ona przedstawiła je na skalę globalną, znaczy europejską, chcąc zmienić totalnie architekturę bezpieczeństwa. Wtedy Stalin tak ambitnych planów wobec Finlandii nie miał, ale to się już wpisywało w jego układy z Hitlerem. Związek Radziecki utworzył natychmiast po ataku na Finlandię własny fiński rząd z komunistą Kuisenem. Z tym rządem zawarł pokój. Ten rząd fiński, komunistyczny, nieuznawany przez nikogo poza Moskwą, oddał mu wszystko, co Związek Radziecki chciał. No, tylko problem polegał na tym, że Finowie stawili twardy opór. W pierwszej fazie wojny nawet odnieśli w grudniu, na początku stycznia, znaczy grudzień 39, styczeń 40, trochę zwycięstw. No i ta machina radziecka dopiero zaczęła ich miażdżyć, machina Armii Czerwonej zaczęła ich miażdżyć pod koniec lutego, w marcu 40 roku. Ale co jest ciekawe, Stalin wtedy przestraszył się groźby interwencji brytyjsko-francuskiej w ten konflikt, która była no, niezbyt realna mimo tworzenia specjalnego korpusu ekspedycyjnego, ale nie ma cienia wątpliwości, że to był jeden z czynników, który powodował, iż Finowie zmusili, znaczy oddali część terytorium, w tym oczywiście i Przesmyk Karelski, miasto Wyborg, ale zachowali niepodległość. Czyli ten ich opór opłacił się w tym sensie, że Finlandia nie stała się jakimś no, ponownym wielkim księstwem fińskim, będącym częścią imperium, tym razem radzieckiego, a nie rosyjskiego, czy kolejną republiką radziecką, ale zachowali niepodległość. Nie chciałbym oczywiście
podpowiadać Putinowi tego rozwiązania teraz, tak. Aby byłoby ono być może zrozumiałe w sytuacji, w której znalazła się osamotniona jednak, co by nie powiedzieć, Ukraina w sensie militarnym, mająca jedynie, no mówiąc najkrócej, pomoc no trochę porównywalną do tego, co udzielała ówczesna sfera tego zachodniego świata Finom w 1940 roku.
Tak, tak, no bo wtedy...
Też tylko broń,
trochę ochotników. Tak, tak, tutaj...
Bardzo podobna sytuacja. No pytanie jest, czy rzeczywiście możemy powiedzieć w dzisiejszych czasach, że Rosja ma jakieś jasne aspiracje terytorialne wobec terytorium Ukrainy i co by to było? Czy byłaby to jakaś Ukraina bis, czy byłaby to jednak Wielka Rosja?
Tak, tu słusznie pan wskazał na tą podstawową różnicę, że Finlandia, mimo że była częścią wcześniej Imperium Rosyjskiego, no to pod względem kulturowym, językowym, to był obcy twór, to było coś innego niż Rosja. Natomiast tutaj, jeśli popatrzymy, poczytamy, co prezydent Putin pisał w tym słynnym artykule o związkach Rosji z Ukrainą, czy teraz co mówił, uzasadniając napaść, no to widać wyraźnie, że to jest dla Putina wojna ideologiczna. Ale wojny rządzą się swoimi prawami i często są nieprzewidywalne, tak jak chociażby ta, która się obecnie...
No dobrze, ale to w takim razie znaleźliśmy jedno kryterium. Czy to jest kryterium przedłużającego się konfliktu, który grozi eskalacją, która mogłaby być niekorzystna dla Rosji i Związku Radzieckiego?
Tak, i tutaj inny taki przykład już z czasów zimnej wojny, no to jest oczywiście dwa z pierwszej fazy zimnej wojny, no to jest oczywiście blokada przez Związek Radziecki zachodnich sektorów w Berlinie, czy tak zwana blokada berlińska, pierwszy kryzys berliński, czerwiec 48, maj 49, kiedy narastały różnice między czterema mocarstwami, Wielką Brytanią, Francją, Stanami Zjednoczonymi z jednej strony, a z drugiej Związkiem Radzieckim co do kształtu i przyszłości Niemiec. Zachód w praktyce zjednoczył te swoje trzy strefy okupacyjne, wprowadził bez uzgodnienia z Moskwą reformę walutową w swoich sektorach. Moskwa oddała władzę w swojej strefie, oczywiście do pewnego stopnia, komunistom niemieckim. Blokada Berlina miała na celu przede wszystkim wyrzucenie aliantów zachodnich z sektorów zachodnich, osłabienie ich pozycji w Niemczech i w zasadzie szły za tym dalej idące marzenia Stalina o tym, żeby całe Niemcy stały się państwem komunistycznym. Czyli też mamy tutaj sporo ideologii, sporo braku realizmu, czyli to możemy tutaj porównać do dzisiejszej sytuacji. Zachód na to odpowiedział kontrblokadą, a przede wszystkim kontrblokadą, czyli blokadą ekonomiczną strefy radzieckiej, przerywając handel ze swoimi strefami w Niemczech. No i przede wszystkim mostem powietrznym. To był ten element, którego, czyli przerzucaniem zaopatrzenia do Berlina drogą lotniczą. To był ten element, którego Stalin nie docenił i który był takim elementem zmieniającym reguły gry. No bo okazało się, że wydawało się, że ten Berlin otoczone ze wszystkich stron terytorium strefy okupacyjnej radzieckiej, łatwo zagłodzić, ale doszło jednak do tego, że zakończyło się to wszystko niepowodzeniem. No i wiosną 1949 roku doszło do krótkich spotkań dyplomatów trzech mocarstw zachodnich z Rosjanami i przywrócono stan sprzed, czyli nie zawarto nowego porozumienia, ale Rosjanie otworzyli drogi rzeczne, kolejowe, lądowe. Efekt był dla Moskwy bardzo negatywny tego kryzysu berlińskiego. Czyli oni tutaj ustąpili po części przed groźbą użycia siły przez Amerykanów, bo oni przerzucili w pierwszej fazie bombowce. Jak się wydawało, z bronią atomową. Dzisiaj wiemy, że oni nie mieli, że te bombowce tej broni atomowej nie miały, ale wszystko odpowiedź technologiczna była tutaj, logistyczna była tym ciosem zadanym Związkowi Radzieckiemu.
Czy ja bym powiedział jeszcze o dwóch rzeczach. Jednej, która działa na korzyść tej tezy, że Rosjanie się wycofali, czyli nastąpiła ogromna mobilizacja państw zachodnich i mimo tego, że w tych krajach trwały różnego rodzaju procesy polityczne, które mogły być dla Związku Sowieckiego korzystne, czyli mówiąc najkrócej, spór na temat tego, jaka będzie rola partii komunistycznych w takich krajach jak Włochy czy Francja, gdy tymczasem równocześnie w 1949 roku mamy do czynienia z powstaniem zwartej struktury obronnej już po stronie zachodniej. Także wydarzenia berlińskie absolutnie zadziałały przeciwskutecznie, jeśli chodzi o to. One nie podzieliły Zachodu, a zbudowały pakt obronny na Zachodzie.
Tak jest. To właśnie też chciałem zaznaczyć. zwiększyć i w pełni się tutaj z panem zgadzam. Doprowadziły do mocniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie, czego oczywiście Stalin chciał uniknąć. Zresztą to była stała polityki radzieckiej, wyrzucić Stany Zjednoczone z Europy. No i też jest to jest to niespełnione marzenie obecnego reżimu w Moskwie. Minister Ławrow kazał Amerykanom zabierać swoje taktyczne głowice nuklearne z Europy. No, czyli tak na dobrą sprawę chciałby uczynić ją zupełnie bezbronną. To już takie myślenie życzeniowe, że aż powiedziałbym nieprzyzwoite, żeby wydawałoby się do niedawna poważny minister spraw zagranicznych wypowiadał takie myśli.
Ale chciałbym tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że paradoksalnie to zaangażowanie Amerykanów w sprawy Berlina i Europy i to wszystko, co dzieje się w Europie i co jest niekorzystne dla Związku Radzieckiego w tym czasie, toruje równocześnie wielkie zwycięstwo Mao Tse-tunga na wschodzie, bo mniej więcej w tych samych miesiącach dochodzi do wielkiej ofensywy Mao Tse-tunga i jego zwycięstwa ostatecznego nad Kuomintangiem.
Tak, ale co jest ciekawe, Stalin był akurat dosyć sceptyczny co do tych możliwości Mao Tse-tunga. Znaczy w 1949 roku no to wojna była już przez Kuomintang i Chiang Kai-sheka przegrana, ale wcześniej w 1947 to on wręcz Mao Tse-tunga nakłaniał do dialogu z Chiang Kai-shekiem. No ale tutaj nie było możliwości porozumienia. Natomiast skutkiem tego kryzysu berlińskiego, oprócz tego, co pan powiedział, czyli powstania NATO, co powiedziałem ja, czyli zwiększenia obecności amerykańskiej, też militarnej, bo to jeszcze ten wzrost armii amerykańskiej rozpoczął się jeszcze przed wojną koreańską, która w 1950 roku się rozpoczęła. Trzeba też jeszcze odnotować dwa istotne pola konfrontacji w czasie zimnej wojny, które gdzie tutaj działania Zachodu nabrały znacząco tempa, no czyli głównie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale też ten sojusz NATO był w miarę zwarty wtedy, jeśli chodzi o przeciwstawianie się temu, co oni postrzegali jako ekspansja komunizmu. Mianowicie kwestie gospodarcze. W 1949 roku państwa zachodnie utworzyły COCOM, czyli zawarły takie porozumienie o ograniczeniu eksportu nowoczesnych technologii do Związku Radzieckiego i krajów bloku radzieckiego. To było totalne embargo na eksport jakiejkolwiek broni, nawet jeśli byłby to jakiś pistolet, który nie zawierał jakichkolwiek technologicznych nowości. No i daleko idące ograniczenia dotyczące nowoczesnych technologii, ale też na przykład surowców, chociażby w czasie wojny koreańskiej kauczuku. Także to było dotkliwe dla Sowietów.
Choć do pewnego stopnia było to spóźnienie pewnych działań, bo przypomnijmy, że jeśli chodzi o ojców założycieli nowoczesnego sowieckiego lotnictwa myśliwskiego, to mamy nie tylko niemieckich naukowców, którzy zostali pozyskani i ich niemieckie projekty, ale też i kupione tak naprawdę absolutnie oficjalnie angielskie silniki odrzutowe, które służyły jako wzorce dla silników radzieckich, tych samolotów, które potem będą walczyły na niebie Korei.
Tak. To słusznie pan to przywołał, panie redaktorze. No ale jednak możemy spojrzeć z drugiej strony, ile tych różnych technologicznych rozwiązań, czy też urządzeń, sprzętu nie trafiło, mimo oczywiście szpiegostwa przemysłowego, do Związku Radzieckiego. To jest jedna rzecz. No i druga bardzo istotna, no to była wojna psychologiczna. To był ustawiczny element w propagandzie radzieckiej i państw komunistycznych, atakowanie amerykańskiego imperializmu za tą wojnę rozpętaną przeciwko w dziedzinie chociażby radiofonii, czyli rozgłośni nadających w językach krajów znajdujących się w strefie wpływów ZSRR. No i tutaj trzeba przyznać, Moskwa miała akurat jak najzupełniej uzasadnione powody do narzekania, no bo ta polityka warfare, czyli wojna psychologiczna, ona miała wiele elementów. To oczywiście było to, co my znaliśmy, czyli Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC, zróżnicowane też, jeśli chodzi o sposób oddziaływania na słuchacza. To była zresztą wtedy jedyna, szczególnie w czasach stalinowskich, droga, żeby dotrzeć z informacjami, ale też i próbować wpłynąć na mieszkańca kraju bloku radzieckiego w taki
należy
sposób.
Należy do osób, które słynęły z tego, że nawet na żelazku łapały wolną Europę.
No ja też, panie redaktorze, słuchałem te wszystkie rozgłośnie i no, nie ma cienia wątpliwości, że one odegrały istotną rolę w no, przełamywaniu tych barier. Trudno było oczekiwać takiego elementu, że oni no nie było to tak, że wydadzą polecenie, prawda, i ktoś pójdzie walczyć. Stąd
no,
oni...
no, za chwilę zaczniemy mówić o kryzysie węgierskim, tak, gdzie ten wątek się pojawia.
Czyli trzeba jeszcze jedną rzecz tutaj dodać. Otóż no, przez ten cały okres, czyli lata 50., 60., nawet 70., chociaż w latach 70. handel między szczególnie Europą Zachodnią, a Związkiem Radzieckim, Blokiem Radzieckim no, dosyć mocno wzrósł, to jednak nie było na Zachodzie tego uzależnienia od chociażby gazu, no w Polsce również, jaki mamy obecnie, od wtedy radzieckiego, dzisiaj rosyjskiego gazu. Ba, w zasadzie do końca lat 50. Związek Radziecki miał bardzo duże problemy, żeby sprzedawać na rynkach międzynarodowych swoją ropę naftową. No on ją i tak subsydiował, sprzedając krajom bloku radzieckiego. Natomiast te siedem sióstr, czyli te wielkie koncerny zachodnie, które kontrolowały rynek światowy ropy, no po prostu od Moskwy ropy naftowej nie kupowały.
No tutaj 74 rok się kłania, czyli mówiąc najkrócej, kryzys naftowy, który zmienił wszystko i nagle, mówiąc najkrócej, otworzył szeroko furtkę przed paliwami rodem ze Związku Radzieckiego.
Tak, aczkolwiek to będzie też dosyć skomplikowana sytuacja, bo jak to bywa z wolnym rynkiem, on też będzie przynosił zupełnie nieoczekiwane rozwiązania przywódcom radzieckim, jak chociażby w latach 80., kiedy nastąpi no, dosyć mocny spadek, mimo kryzysu irańskiego 79, no to będzie jeszcze skok. Potem mimo wojny iracko-irańskiej te ceny ropy no, będą szły w dół, co znacząco obniży zasoby dewizowe Związku Radzieckiego, przyczyniając się do jego kłopotów pod koniec lat 80. Także o tej wojnie psychologicznej i o, no, można powiedzieć, wojnie ekonomicznej warto pamiętać też w kontekście tej polityki
tego, co się
współczesnej.
Dzieje.
Gdzie no, wojna ekonomiczna, tak, no, Moskwa na pewno uzna, no, będzie dla Moskwy bardzo kosztowna.
No a tak, ale to teraz jest pytanie o tę wojnę psychologiczną. To trochę mnie korci to pytanie, czy dzisiaj można prowadzić wojnę technologiczną, czy też po prostu mamy do czynienia z sytuacją, w której te media i tak w końcu istnieją i właściwie jeśli jakiś Rosjanin chciałby, to ma jednak szansę dowiedzieć się, co się dzieje w jego własnym kraju.
No, sytuacja jest tutaj o tyle skomplikowana, że jeśli, a wygląda na to, że Moskwa wzorem Chin podjęła te kroki w takim kierunku, no
żeby odciąć internet.
I odciąć internet, no to będzie to znaczącym problemem, tym bardziej, że te chociażby te tradycyjne radia wyszły z użycia, czy to wszystko się technologicznie zmieniło. No, telewizja też jest tak, że ma się providera, który zapewnia, no więc w takim państwie jak Rosja łatwo jest odciąć dostęp do zachodnich programów informacyjnych.
Czyli mówiąc najkrócej, trzeba się modlić, żeby w Związku Radzieckim ktoś rozpoczął produkcję znowu radioodbiorników z falami krótkimi.
W Rosji, tak. Chociaż ja nawet nie wiem, jak teraz jest to pan tutaj specjalistą, panie redaktorze, jak to jest teraz z emisją programów. No, czyli inna epoka technologiczna, ale no, ta wojna, ta political warfare, ta wojna psychologiczna, no ona się przeniosła i tutaj akurat Rosjanie wyprzedzili, czy rosyjskie służby specjalne wyprzedziły znacząco Zachód, no czego przykładem była chociażby kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, kiedy Rosjanie przeprowadzili wcale nie tak wielkimi nakładami, jeśli chodzi o środki finansowe, no operacje, żeby uderzyć w kandydatkę demokratów Hillary Clinton i robić wszystko, żeby nie dopuścić do jej wyboru. No jest to dosyć dobrze opisane, natomiast nie będziemy do tego wracali. Czyli nowoczesne techniki przynoszą, no nie jest to znowu nic rewelacyjnego, olbrzymie zagrożenie dla
państw demokratycznych. Choć pojawia się jednak bardzo ważny element, czyli mówiąc najkrócej, to co jest treścią. Bo powiedziałbym, że jeśli można powiedzieć coś o pierwszych dwóch tygodniach tej wojny propagandowej pomiędzy Rosją a Ukrainą, to odnoszę wrażenie, że jeśli chodziło o pozyskanie serc i umysłów na Zachodzie, to Ukraina odniosła wielkie zwycięstwo, tworząc no, wręcz charyzmatyczne przekazy, które stają się w tej chwili memami w całej tej zachodniej hemisferze.
Tak, tak. To tutaj ma pan w tej analizie, panie redaktorze, absolutną rację. Nie chciałbym skakać po tej zimnej wojnie, ale tutaj akurat skoczę do, czy cofnę się do roku 68, czyli do inwazji na Czechosłowację i można porównać trochę reakcji zachodnich. No, opinia publiczna zachodnia była wtedy też bardzo mocno oburzona. Ta interwencja Układu Warszawskiego poza Rumunią w Czechosłowacji była o tyle istotna, że ona w zasadzie no to będzie zdelegitymizowała, ale można powiedzieć, że tak, że pozbawiła partie komunistyczne w Europie Zachodniej tlenu. One były na tyle zdesperowane, że włoscy komuniści potępili tą inwazję.
No tak, ale też mamy do czynienia, o czym się często w Polsce nie pamięta, bo my mamy marzec i sierpień, gdy tymczasem Europa ma wtedy maj i sierpień. Czyli mówiąc najkrócej, pierwszy cios takiej tradycyjnej lewicy komunistycznej tak naprawdę zadali młodzi studenci z paryskich uczelni na barykadach Paryża w maju, bo mówiąc najkrócej, ta lewica się całkowicie zmienia i dla tej lewicy 68 roku wydarzenia praskiego sierpnia były już po prostu tylko i wyłącznie podobne do tego, co oni robili w swoim kraju.
Tak, tak. Czy co wobec nich robiono,
to
prawda?
Prawda.
W sensie represji, tyle, że tam armię wtargnęły. Ale chodziło mi o reakcję Zachodu na tą praską wiosnę. No oczywiście Czechosłowacja była częścią Układu Warszawskiego. Wbrew oskarżeniom Moskwy, obawom Ulbrichta, Gomułki u nas, Zachód wcale nie prowadził żadnych tajnych operacji, żeby tą Czechosłowację w 68 roku oderwać, wyrwać z bloku komunistycznego. Notabene te fantastyczne pomysły powróciły kilka lat temu w takim półoficjalnym filmie dokumentalnym, który został nadany przez telewizję rosyjską państwową, no więc musiał mieć jakiś placet władz, że taka jest wizja 68 roku, czyli w zasadzie powrót do interpretacji z czasów komunistycznych. Ale wtedy, po tej inwazji, nie zerwano więzów handlowych z blokiem radzieckim. Nie nałożono embarga. Oczywiście ta skala handlu była znacznie mniejsza niż jest dzisiaj. Też powiedziałbym, zależność dwustronna była mniejsza.
No tak, ale
mniejsza.
Mówiliśmy nie tak dawno o odprężeniu pomiędzy Niemcami a blokiem wschodnim. Pamiętajmy, 68 rok paradoksalnie nie jest żadną datą, jeśli chodzi o ten proces odprężenia. On postępuje nadal.
No, znaczy ja bym powiedział, że raczej paradoksalnie właśnie ta interwencja radziecka w Czechosłowacji, potem tak zwana polityka normalizacji, która spowodowała, że ta Czechosłowacja no jednak wróciła na tory, nazwijmy to, normalnych, ortodoksyjnych rządów komunistycznych, no plus równowaga, jeśli chodzi o siły strategiczne, nuklearne, USA, Związek Radziecki, to doprowadziło do tej dekady lat 70. Ale też powiedziałbym, no jednak mniejsza agresywność władz w Moskwie, znaczy one były gotowe, znaczy dla nich uznanie przez Zachód status quo w Europie było czymś, co było korzystne. Czyli nie było czegoś takiego jak dzisiaj Putin, który chce tą architekturę bezpieczeństwa przeorganizować i odzyskać to, co w wyniku tej największej katastrofy geopolitycznej, czyli upadku Związku Radzieckiego przez ostatnie dwie dekady nastąpiło.
No to tu już mnie korci to pytanie o Afganistan, bo to jest to pytanie o to, kiedy to Związek Radziecki wyszedł z tej swojej uznawanej przez Zachód strefy dominacji i postanowił coś uzyskać na zewnątrz tego systemu. Jeśli patrzymy na doświadczenia wcześniejsze, to posługiwano się jakimś czynnikiem trzecim. No, przepraszam, że znowu powiem, w Afryce używano Kubańczyków do takich procesów wychodzenia poza swoją hemisferę.
Tak, tak, tak. Chociaż ja bym jeszcze tutaj jedną rzecz dodał, zanim o tym Afganistanie powiemy, to jednak trzeba wspomnieć chociażby w kontekście dzisiejszej Ukrainy, ale też oczywiście pamiętając o ostrożności, nie zachęcając do użycia na taką skalę wojsk przeciwko Rosji. Taki moment, kiedy kiedy rzeczywiście doszło do czegoś, co możemy nazwać konwencjonalną wojną na dużą skalę, na lądzie, w powietrzu, w mniejszym stopniu na morzu chociaż też, no to była oczywiście wojna koreańska, 50-53, inwazja północnej komunistycznej Korei na Republikę Korei, gdzie Amerykanie pod egidą wojsk ONZ zaangażowali się, zresztą inne państwa, w tym Wielka Brytania, również. No, z drugiej strony, kiedy reżim na północy zaczął przegrywać, Chińska Republika Ludowa wysłała swoje wojska jako tak zwanych ochotników chińskich. I to był moment, kiedy no, po właściwie roku walk oni wrócili na te same pozycje, na jakich się wojna rozpoczynała. Czyli mamy tutaj taki klasyczny przykład powstrzymywania ekspansji komunizmu, która to ekspansja została powstrzymana, ale nie cofnięta, kiedy no, trzeba było użyć do tego na znaczącą skalę wojsk amerykańskich.
No tak, ale tutaj mamy dwa wątki. Znaczy, to jest pytanie teraz o zaangażowanie rzeczywiście tej strony czerwonej, czyli mówimy tutaj w tym wypadku akurat i o Mao Tse-tungu, i o Stalinie. To jest jakby jeden wątek, ale drugim jest jednak także powstrzymanie się Stanów Zjednoczonych od tego maksymalistycznego rozwiązania, jeśli chodzi o Koreę, przypomnijmy, generała MacArthura.
Tak, to też warto pamiętać w kontekście dzisiejszego, w kontekście dzisiejszej wojny rosyjsko-ukraińskiej, no, że tam była cały czas, wisiała ta groźba użycia broni nuklearnej. Prezydent Truman odrzucił propozycję dowódcy wojsk ONZ, generała MacArthura, po tym jak Chińczycy zaatakowali w grudniu 50 roku, żeby zbombardować bazy wojsk chińskich po drugiej stronie granicy za pomocą nuklearnych ładunków. Nie chciał wojny, bo mimo przewagi amerykańskiej obawiał się jednak, że ta wojna nuklearna dotknie wtedy Europę, w którą Rosjanie mogli, czy Związek Radziecki mógł uderzyć. Innymi więc słowy, tego typu konflikty militarne w sytuacji, kiedy strony mają broń nuklearną, no w wypadku Ukrainy mają Rosja, no ale NATO, które popiera Ukrainę, chociaż co jest zrozumiałe, nie chce się militarnie angażować bezpośrednio na terenie Ukrainy, no grożą nieprzewidywalnymi skutkami.
No tak, ale tutaj mamy też do czynienia z czymś, co też musimy zrozumieć, jeśli chodzi o ten konflikt, czyli taki element samoograniczenia. Pytanie, czy w tym wypadku mamy do czynienia z owym samoograniczeniem po obu stronach konfliktu. Z całą pewnością wydaje mi się, że to samoograniczenie istnieje po stronie NATO.
Tak, no na pewno nie po stronie rosyjskiej, no bo Putin tutaj wszedł można powiedzieć, w buty najeźdźców takich jak Hitler napadający na Polskę w 1939 roku. Tu mówię to nie, żebyśmy się tu podniecali tym, ale faktograficznie. Stalin na Finlandię, znaczy zagarniający państwa nadbałtyckie, czy Mussolini napadający jesienią 1940 roku na Grecję. Akurat ta inwazja przynajmniej w początkowej fazie się nie powiodła.
Czego być może komuś życzymy, żeby ten grecki przykład się jakoś ziścił, ale to wróćmy w takim razie jeszcze do tych konfliktów, gdzie się udało powstrzymać. No jak żeśmy mówili o tych wydarzeniach wojny koreańskiej, to jednak ten kryzys kubański nam się pojawia i tu znowu kwestia użycia lub nieużycia broni nuklearnej. Czyli mówiąc najkrócej tego, i co też jest w tej historii ważne, pytania o kolektywność i o rolę Chruszczowa w całym tym przedsięwzięciu.
Tak, no kryzys kubański, czyli rozmieszczanie od lata 62 roku przez Związek Radziecki na Kubie rakiet średniego zasięgu z głowicami nuklearnymi i w ogóle przebazowanie tam wojsk radzieckich, które stanowią, znaczy baterii przeciwrakietowych i tak dalej. To był kryzys, który postawił najbliżej świat konfrontacji nuklearnej i zagłady. Co jest ciekawe, i tutaj też trudno oczywiście odwoływać się bezpośrednio do współczesnego konfliktu, ale patrząc na pozycję Chruszczowa w 1962 roku i to, że w zasadzie on podjął decyzję praktycznie samodzielnie o tym, żeby jak taki suweren, właśnie niczym dzisiaj Putin, o tym, żeby rozmieścić te bronie, które dla Stanów Zjednoczonych no, były oczywistym zagrożeniem w takiej bliskości. No, Chruszczow trochę jak Putin patrzył na tą Turcję natowską z rakietami średniego zasięgu amerykańskimi, no i uznał, że on ma prawo, żeby zrobić to samo na Kubie, skoro Amerykanie tak czynią. Czyli ten strach przed zagrożeniem, rzeczywisty, czy jak my raczej patrzymy na to, wyimaginowany, był istotnym czynnikiem, który do tych nieracjonalnych decyzji, bardzo groźnych zresztą, popychał przywódcę na Kreml.
No tak, ale mówi pan o tym gambicie, który istniał, pierwszy, jak rozumiem, być może motywował Chruszczowa, ale w którymś momencie został także uznany przez Kennedy'ego. Czyli mówiąc najkrócej, Kennedy powiedział głośno wycofajcie wojska i rakiety z Kuby, a my po cichu zdemontujemy nasze rakiety w Turcji.
Tak, tak. No ale zanim do tego doszło, no to jednak Kennedy, no znaczy te 13 dni od 16 października to były dni, no kiedy w każdej chwili groziła inwazja amerykańska na Kubę, no i wybuch wojny nuklearnej. Natomiast Kennedy zachował się dosyć rozsądnie, chociaż stanowczo, no bo nie atakował, nałożył embargo już wcześniej, bo na adres Kuby.
Na blokadę.
Blokadę morską. Amerykanie nie byli pewni, czy Rosjanie ustąpią, no ale radzieckie statki handlowe z różnego rodzaju bronią nie próbowały tej blokady łamać. No i potem udało się jednak za pomocą kanałów dyplomatyczno-wywiadowczych osiągnąć porozumienie na tej zasadzie, że my nie atakujemy Kuby, a wy wycofujecie bronie ofensywne z Kuby, czyli te rakiety, samoloty IU-28, nosicieli broni bomb z bronią nuklearną. No i po cichu Amerykanie zdemontowali potem rakiety średniego zasięgu z Turcji, żeby tego nie wiązać, jak pan powiedział. Czyli tutaj mieliśmy po stronie amerykańskiej no, stanowcze działania. No, pamiętajmy też, że Związek Radziecki był, grał ostro, jeśli byśmy odnieśli to do jakiejś rozgrywki karcianej, ale nie bardzo miał silne karty, no bo jednak konflikt rozgrywał się bezpośrednio u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Flota morska radziecka no, nie mogła się mierzyć z amerykańską. Przewaga w rakietach strategicznych amerykańska była wtedy miażdżąca. Także tutaj Chruszczow nie powiedział jednak sprawdzam i się
to prawda, ale wycofał. Też pamiętajmy o tym, że Amerykanie nie mieli świadomości, jak wielką dysponują przewagą w tym czasie. Po kryzysie rakietowym mieli takie poczucie, że nie wiadomo jak to wygląda, nie?
Nie. To znaczy, oczywiście ta przewaga nie oznaczała, że wojna nuklearna no, byłaby bezkosztowa. Najprawdopodobniej cała Europa, czy znacząca część jej zostałaby obrócona w ruinę nuklearną. Stany Zjednoczone pewnie ucierpiałyby mniej, bo po prostu Związek Radziecki nie bardzo był w stanie dosięgnąć ją zmasowanym wówczas atakiem nuklearnym. Także ta groźba wojny nuklearnej, ona potem działała otrzeźwiająco przez dziesięciolecia. Ten kryzys rakietowy.
No dobrze, ale czy na przykład rzeczywiście jest tak, że kryzys rakietowy odegrał jakąś rolę na przykład w tym, że towarzysze na Kremlu przeszli z jedynowładztwa do kolektywnego kierownictwa?
Tak, to jest jeden z elementów, czyli ta awanturnicza działalność Chruszczowa, znaczy awanturnicza, ona taka stała się, jak to się zakończyło, niepowodzeniem. No, Kuba Castro przetrwała, prawda? I tym można było potem w dłuższej takiej fali historycznej uzasadniać te ustępstwa, że obroniliśmy socjalizm na Kubie, chociaż to tak na dobrą sprawę nie był główny czy pierwszorzędny cel całej tej awantury. No i drugi czynnik międzynarodowy, no to był drugi kryzys berliński, czyli te żądania Chruszczowa w 1958 roku, żeby mocarstwa zachodnie wycofały swoje wojska z Berlina Zachodniego, a w zamian, żeby Berlin był wolnym miastem pod egidą ONZ. To też doprowadziło do daleko idącego napięcia i zakończyło się na skutek odmowy Zachodu
budową muru,
co oznaczało, że Rosjanie nie będą podbijali Berlina Zachodniego. No i zakończyło się też polityczną porażką Chruszczowa, aczkolwiek dało to kolejne lata przetrwania, czy dekady Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Czyli te dwa konflikty, Kuba i drugi kryzys berliński, to były czynniki, które w 1964 roku doprowadziły, obok oczywiście też różnych pomysłów gospodarczych Chruszczowa wewnątrz Związku Radzieckiego,
kukurydza,
że go się, no jego te różne eksperymenty i fantastyczne pomysły dotyczące rolnictwa, zakończone niepowodzeniem, to doprowadziło do tego, że on został jesienią 1964 roku w wyniku wewnątrzpartyjnego przewrotu usunięty, acz nie zgładzony. To było nowum, jeśli chodzi o dotychczasową tradycję postępowania z poprzednimi poprzednikami.
To mnie zainteresowało, patrząc na dzisiejsze czasy, co jest potrzebne, żeby moskiewski jedynowładca został obalony?
No, jest wiele analiz, politologów, którzy zastanawiają się nad tym, ale one raczej nie są optymistyczne, one są optymistyczne dla Putina, ale nie są optymistyczne dla jego przeciwników. Znaczy, no, wskazuje się w nich, że ta władza Putina, znaczy tak, że przecenia się generalnie rolę tych oligarchów. No, oni tak na dobrą sprawę są niby miliarderami mającymi olbrzymie majątki. No, jeśli udało im się wyprowadzić te majątki poza granice Rosji, zasięg rąk Putina, to okej, okay, to mogą sobie tam spokojnie żyć, chyba że jakiś zespół z Nowiczokiem się po nich wyprawi, ale w samej Rosji, no to łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Tu przykład Berezowskiego jest jednym z wielu takich, którzy nagle tą całą fortunę utracili.
No dobrze, ale to w takim razie, jak patrzymy na dzisiejszą Rosję, już na chwilę nie rozmawiając o historii, to mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której te wydarzenia ostatnich dni właściwie kończą pewną przemiłą zupełnie formułę, w której jakaś określona, i to myślę, że nie tylko dotycząca tych oligarchów, ale też i jakiejś części tej wyższej klasy średniej rosyjskiej, się miło kradnie pieniądze w Rosji i świetnie jej się wydaje w zachodniej Europie czy w Ameryce.
Najprawdopodobniej tak. Tu jeszcze dokończę. No Putina, jeśli już, no to najprawdopodobniej mogą obalić, znaczy mogą, może obalić ta... No, administracja, tak, tak zwani siłowniczy, czyli kierownictwa resortów siłowych.
Jakby minister Szojgu przypomniał sobie, że nie jest Rosjaninem, a Tuwińcem.
No więc właśnie, to są ci ludzie, od których władza Putina zależy, czy którzy mogą mu zagrozić. Oczywiście niezadowolenie w tym korpusie wyższym urzędniczym, wojskowym, który no jest po części z nadania Putina, no ale jednak odgrywa istotną rolę, no bo rządzi tym krajem, prawda? On no nie jest wszystko, nie jest w stanie wszystkiego
ogarnąć. Tam zabawnym elementem,
ogarnąć,
który moim zdaniem, z którym trzeba też się liczyć, jest to, że często jest tak, że ojciec czy dziadek jest siłownikiem, a wnuki czy dzieci są oligarchami. Czyli mówiąc najkrócej, często w jednej rodzinie przenikają się interesy tych dwóch grup teoretycznie od siebie odrębnych.
No, oczywiście jest też pytanie o generację tych Rosjan niebędących wcale zaangażowanych i to w średnim wieku, powiedzmy młodszego pokolenia, takiego studenckiego, tych, co już zażyli tych różnych wakacji w miłych krajach, na miłych wyspach, czy to Morza Śródziemnego, czy w innych państwach, chociaż część tych państw typu Tunezja, Egipt, Zjednoczone Emiraty, z chęcią nadal tych Rosjan, zdaje się, chce wysłać. Oni mogą, znaczy przyjąć. Oni mogą mieć tylko problemy z płatnością w tych krajach, chyba że przywiozą jakieś zasoby gotówki. Ale myślę, że wróćmy do tej przeszłości. I tutaj, kiedy mówiliśmy o Czechosłowacji, nie mówiliśmy o Węgrzech 56, to była interwencja Armii Radzieckiej. To jedna rzecz, o której warto powiedzieć w kontekście tej inwazji teraz, napaści na Ukrainę, no to jest skala sił wtedy radzieckich, dzisiaj sił rosyjskich użytych wobec konkretnego kraju. Oczywiście ani Węgry, ani Czechosłowacja nie były republikami radzieckimi, ale jest tu pewne podobieństwo, no bo były częścią bloku politycznego, gdzie ta sama ideologia wyznawana przez przywódców, narzucona z Kremla i której ramy były przez ten krem określane, przynajmniej do pewnego w dużym stopniu, ona powodowała, że wprawdzie nie odwołujemy się tutaj do ruskości tych ziem Rusi Kijowskiej i tego, że to jedno państwo, z którego Moskwa się wywodzi, ale to podobieństwo ideologiczne jest tutaj znaczne. Wtedy mieliśmy komunizm, teraz mamy nacjonalizm, czyli i te Węgry, i ta Czechosłowacja były ważnymi częściami bloku radzieckiego, który nie należy wypuścić z rąk Moskwy. No więc ta druga interwencja 4 listopada 1956 roku na terenie Węgier, to było 17 dywizji Armii Radzieckiej, część już przebywała na terenie Węgier, część wkroczyła. No czyli licząc 10-12 tysięcy, no to jest ponad 200 tysięcy wojska użytego do stłumienia oporu nielicznych jednostek armii węgierskiej, która niestety została zdezorganizowana i jako całość nie stawiła oporu, no i głównie zdobywania Budapesztu. To zajęło to, znaczy, tak na dobrą sprawę, kilka tygodni walk. W wypadku Czechosłowacji państwo, no powiedzmy dłuższe, no bo ciągnące się od Karlowych Warów po Ruś Zakarpacką, będącą częścią sowieckiej Ukrainy. W tej pierwszej fazie do Czechosłowacji wkroczyło około 250 tysięcy żołnierzy radzieckich, polskich, tam małe jednostki bułgarskie i węgierskie. Oczywiście te siły były potem rotowane. Dodajmy, że w wypadku Czechosłowacji rozkaz ministra obrony generała Swobody był taki, żeby nie stawiać oporu, a i tak logistycznie były problemy, no bo ludność wychodziła na ulicę, trudno było ją rozjeżdżać, jak się przychodziło z bratnią pomocą, czołgami. No więc też ta operacja wojskowa, mimo że ona doprowadziła do tego, że szybko aresztowano kierownictwo czechosłowackie, to reformatorskie z Dubczekiem, też było sporo problemów logistycznych. Psujące się czołgi, wozy, drogi nieprzyjezdne, żołnierze mylący, w jakim kierunku mają jechać, to więc też tego było sporo bez oporu.
Oba te przykłady są z naszej perspektywy pesymistyczne, bo były to jednak po pewnych trudach, ale jednak sukcesy Związku Radzieckiego. Na sam koniec może dwa słowa w takim razie o tym Afganistanie, bo tak, to jest tak, że tu mamy do czynienia z bardzo podobnym planem, czyli mówiąc najkrócej, pierw takim błyskawicznym uderzeniem, które miało całkowicie spacyfikować i zbudować jakby nowe kierownictwo w Afganistanie. A potem mamy przeciągającą się wojnę, która przybiera formy wojny partyzanckiej i w końcu okazuje się, że to nie zdobycie kraju jest ważne, a jego umiejętność jego okupowania.
Ja bym jeszcze jedną rzecz jednak optymistyczną powiedział z punktu widzenia Ukraińców w kontekście Węgier i Czechosłowacji, że proszę zwrócić uwagę, że Rosja rzuciła mniejsze siły do tej wojny z Ukrainą niż do okupacji Węgier i Czechosłowacji. Tu mamy do czynienia z o wiele większym krajem, z o wiele większą ludnością
z oporem.
Co oczywiście innego typu wojną niż to było w przypadku 1956 roku. To jest czynnik, o którym warto pamiętać. Wielkość kraju, liczebność sił, które są do tego przeznaczone. I pamiętajmy też, że może pan kogoś pobić, ale potem jak pan będzie go okupował, to jeśli ten ludność tego państwa będzie stawiała opór, to się robi kolejny problem, o czym Amerykanie się doskonale przekonali w Iraku i w Afganistanie i o czym Związek Radziecki przekonał się w czasie tej okupacji Afganistanu w latach 79-89. Zachodnie reakcje były też sankcje gospodarcze, chociaż nie tak daleko idące jak obecnie, ale wtedy obcięcie importu zboża radzieckiego. Teraz akurat Rosja jest eksporterem i to też powoduje, że może niektóre państwa, może nie tyle szantażować, ale wywierać na nie wpływ. Bojkot olimpiady, tak średnio udany w Moskwie. No i przede wszystkim, co było istotne, no to jednak z roku na rok, na coraz większą skalę tajne operacje, czyli wspieranie, jeśli chodzi o uzbrojenie mujahedinów, czyli różne ugrupowania powstańców afgańskich walczących z armią czerwoną. Ta pomoc szła przez Pakistan, który też ją kierował trochę według swojego uznania, to wsparcie ruchu partyzanckiego było tu istotnym czynnikiem. No, ale pamiętajmy też, że Afganistan, ukształtowaniu geograficznym Afganistanu, to jest kraj, w którym dwukrotnie brytyjska armia poniosła, no nazwijmy to, klęski w XIX wieku, bo to trudno nazwać porażkami. Za pierwszym razem to tam jakieś parę osób zostało z tej ekspedycji brytyjskiej. No i też klęskę poniosły Stany Zjednoczone, porażkę poniosły Stany Zjednoczone i państwa NATO, w tym i my. Ale widzimy tu pewne podobieństwo. Znaczy, nie życzę Ukraińcom, żeby byli drugim Afganistanem. Mam nadzieję, że jednak ten konflikt się rozwiąże po części, po ich myśli wcześniej, ale warto też o tym czasie pamiętać.
Choć tutaj niewesołą konstatacją jest to, że potrzebny był dopiero Gorbaczow, żeby generał Gromow opuścił Afganistan.
No i izolacja Związku Radzieckiego, czy daleko idąca izolacja Związku Radzieckiego na arenie międzynarodowej, problemy wewnętrzne, stagnacja gospodarcza, no i też w zasadzie ideologicznie ten kraj znalazł się takie kleptokratyczne, skorumpowane rządy, które też wywoływały coraz większe niezadowolenie części ludzi aparatu, prawda? Gorbaczow był tego wyrazem. Całe szczęście, że on skutecznie doprowadził do tego pogłębienia tego kryzysu i do tego, że Związek Radziecki się rozpadł, co wywołuje po dzień dzisiejszy tak daleki wpływ na myślenie prezydenta Putina, który nie myśli w takich kategoriach, jak my tu, śmiejąc się, prawda, chcę częściowo cofnąć skutki klęski.
W ramach wojny informacyjnej powinniśmy obowiązkowo naszą audycję puszczać prezydentowi Putinowi, bo tam jest sporo konstatacji, które pokazywały mu, że jego działania jednak na dłuższą metę nie są skuteczne. No ale to bardzo jeszcze raz dziękuję profesorowi Tebince za dzisiejszą audycję.
Dziękuję państwu.
Dziękujemy i dobranoc.
Dobranoc. No bardzo dobre.
Byliśmy dzisiaj...